Witam serdecznie, z tej strony Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest...
Maciej Paluch, witam serdecznie.
Panie doktorze, temat podcastu, czym jest strach, dlaczego się boimy? Więc pierwsze pytanie, czym jest w ogóle strach, jak go zdefiniować?
Strach jest, panie Przemysławie, drodzy państwo, jedną z podstawowych emocji, którą doświadczamy w naszym życiu. Ta emocja jest bardzo wyraźnie, bardzo mocno ugruntowana ewolucyjnie, dlatego że ogólnie emocje nie funkcjonują w oderwaniu od psychiki człowieka, od poznawczości, od zachowań. Są scalanym komponentem funkcjonowania człowieka, natomiast strach oczywiście jako oprócz wściekłości, gniewu, rozpaczy z tych głównych 6 emocji, którą człowiek w toku ewolucji posiadał, jest bardzo ważny, bardzo istotny z kilku względów. Ogólnie można powiedzieć, że emocje zawierają w sobie komponenty zarówno takie neurologiczne, sensomotoryczne, behawioralne, poznawcze, które przede wszystkim są tym, jeżeli chodzi o same emocje, wyrażają one stosunek do danych zjawisk, zachowań, otoczenia, wyrażają naszą pewnego rodzaju nastawienie, postawę wobec czegoś, wobec kogoś. Samo to już świadczy, że w toku ewolucji drodzy państwo, emocje były na tyle nam potrzebne, aby przetrwać, aby się przystosować. Dlatego, że jeżeli wychodziliśmy, jeżeli nie było jeszcze komunikacji, kiedy nasz język, nasza komunikacja językowa nie funkcjonowała lub była rzeczywiście po wijakach, to kierowaliśmy się przede wszystkim zachowaniem niewerbalnym, którym jeden ze składników jest oczywiście były emocje, które w jakiś sposób zawiadywały, czy pokazywały nasz stosunek. Jeżeli wychodząc przykładowo z jaskini i widząc drugiego naszego sąsiada, to widzieliśmy po jego zachowaniu, czy on nas chce zjeść, czy rzeczywiście chce z nami zjeść posiłek. To było bardzo ważne w kontekście przetrwania. Emocje służyły przede wszystkim, jeżeli chodzi o przetrwanie w tamtych okresach naszego rozwoju, ale współcześnie, drodzy państwo, służą przede wszystkim naszym przystosowaniu w zakresie społeczeństwa. One pozwalają nam, dlatego tak bardzo wiele mówi się o kontroli emocji, kontroli naszych stanów emocjonalnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. One pozwalają na to, aby rzeczywiście funkcjonować w jakichś grupach, w społecznościach. Zauważcie państwo, że bardzo wiele emocji jest niepożądanych, na przykład tak jak było przedtem w sferach arystokratycznych, kiedy ta powściągliwość emocjonalna, kiedy ta bladość skóry, kiedy ta zachowania ograniczone do bardzo małych ruchów były rzeczywiście poważane, potrzebne i konieczne. Natomiast nie przeszkadzało to, żeby być rubasznym, hałaśliwym, bardzo emocjonalnym w kwestii na przykład chociażby spotkań w karczmie wśród na przykład marynarzy, czy wśród ludu o mniejszym statucie społecznym. Emocje, drodzy państwo, są takim uniwersalnym środkiem wyrazu, tak samo zresztą strach, wściekłość, który jest bardzo widoczny w jednym z zakresów funkcjonowania człowieka, jeżeli chodzi o kulturę i sztukę, a mianowicie w teatrze, w filmie, w różnego rodzaju pantomimie, kiedy za pomocą zachowania, wyrazu, ekspresji emocji, dlatego że emocje posiadają swoje poszczególne cechy, to jest dynamika, ekspresja, długotrwałość, amplituda, czyli intensywność, jesteśmy w stanie pokazać rzeczywiście nasze wewnętrzne przeżycia, gdzieś rzutować je, projektować na inne postacie, inne osoby. Same emocje oczywiście nie są tożsame z czymś takim, co współcześnie się nazywa uczuciami, dlatego że psychologowie dzielą stany psychiczne na takie związane właśnie z emocjami, jak nastroje, jak uczucia. Uczucia bardziej, przywykło się mówić, że są bardziej przyległe dla człowieka, posiadają wyższy stopień organizacji, jeżeli chodzi o człowieka. Natomiast strach jest o wiele bardziej, może duże słowo prymitywną, ale bardziej pierwotną emocją, która służy również współcześnie nam ku temu, aby rzeczywiście funkcjonować, żeby się przystosować, żeby rzeczywiście unikać. Strach służył pierwotnie ku temu, aby rzeczywiście można było reagować, był takim jednym z pierwszych systemów obrony organizmu. Bojąc się, my uruchamialiśmy oczywiście w zależności od stopnia tego strachu swoje mechanizmy obronne w postaci ucieczki, walki, w postaci zachowań ochronnych swojego potomstwa, ale także oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, mogliśmy walczyć, ponieważ strach nakazywał nam i oczywiście ocena sytuacji wynikająca z tego, w której się znaleźliśmy, pozwalała nam na zachowania związane z ochroną, obroną i podjęciem konfrontacji z przeciwnikiem.
A w takim razie co wpływa na to, że zaczynamy się czegoś bać, czyli nie wiem, w procesie dojrzewania mamy coś takiego, że panicznie niektórzy bawią się psów. I obojętnie, czy jest to ratlerek, czy jakiś pitbull, kiedyś tam mieli dziwną sytuację, gdzie ten pies na nich by skoczył, czy ich obszczekał. Zaczynamy się bać psa. Dajmy na to, niektórzy mają tak z kotami, z samochodami, z czymkolwiek innym. Pająki, arachnofobia. Wszystkie kobiety boją się pająków. Z czego to wynika?
Tym, że należy to rozróżnić, tak jak to jest pokazane w DSM-5, mówimy tu bardziej o fobiach, czyli już ugruntowanym lęku, długotrwałym lęku, który ma bardzo wyraźny przedmiot, który w zasadzie nie jest w stanie, oczywiście jest bardzo, przede wszystkim co jest cechą fobii, ona jest mocno zgeneralizowana, dlatego że chociażby, tak jak powiedział pan wcześniej, arachnofobia, w Polsce nie istnieją pająki, które mogą wyrządzić człowiekowi krzywdę, dlatego że helicery, czyli kły jadowe pająków w Polsce nie są w stanie przebić, może na skórek tak, lecz skórę właśnie właściwą już nie. Oczywiście nie pomijamy ptaszniki, czy wałęsak brazylijski, czy różnego rodzaju czarne wdowy, które rzeczywiście te neurotoksyny są w stanie zagrozić dorosłemu człowiekowi, natomiast dziecko rzeczywiście mógłby tutaj być problem związany ze śmiertelnością. Natomiast w przypadku strachu, tutaj ciekawym takim rozróżnieniem posłużyła się chociażby Karen Horney, kiedy powiedziała, czym różni się strach od lęku. Strach jest przede wszystkim bardzo mocno zracjonalizowany, my się boimy rzeczy, które są nam realnie zagrażające. Natomiast lęk jest emocją, jest zjawiskiem emocjonalnym, który nie posiada jakiegoś szczególnego, racjonalnego wytłumaczenia w sytuacji kryzysowych. Podała prosty przykład, kiedy rzeczywiście będąc matką, widzimy u swojego dziecka niską gorączkę, 37 stopni, zaczerwienienie, lekki kaszel, popadamy w przesadny lęk, w przesadną obawę, to rzeczywiście jest to lęk, dlatego że nie ma ona ten lęk odniesienia w kategorii realnego zagrożenia życia dziecka. Natomiast kiedy rzeczywiście dziecko ma 40 stopni, ma problemy z oddychaniem, słania się na nóżkach i tak dalej, to rzeczywiście jest to realne zagrożenie i tutaj możemy mówić o strachu wtedy. Natomiast dlaczego się boimy takich zjawisk, jak na przykład, tak jak powiedział pan wcześniej, węże, psy, pająki, boimy się ciasnych pomieszczeń, boimy się agorafobia, czyli przypadkiem ogromnych przestrzeni. Tych fobii oczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że doszło do warunkowania, sprzężenia istniejącego bodźca, który jest neutralny, dlatego, że przestrzeń sama w sobie nie jest nam w stanie wyrządzić krzywdy, ale gdzieś doznaliśmy pewnego lęku, pewnego silnego przeżycia emocjonalnego. Zostało ono sprzęgnięte z naszą oceną i poznawczą, i przede wszystkim emocjonalną, z naszym zachowaniem, mocno ugruntowane z naszym zachowaniem i zostało to przeniesione, zgeneralizowane na poszczególne inne przestrzenia. Natomiast tutaj należy się odnieść do dwóch takich ciekawych teorii, jeżeli chodzi właśnie o strach i lęk, ogólnie o emocje, mówiąc kolokwialnie, banie się czegoś, dlatego, że tutaj oczywiście, jak to mówią psychologowie, wszystko zaczęło się od Jamesa, który w latach 80. XIX wieku wylansował taką kontrowersyjną teorię relacji między emocjonalnym bodźcem a reakcjami i stwierdził, że te reakcje są instynktowne, że te reakcje są tak naprawdę wbudowane w nasz system neurologiczny, w nasz ośrodkowy układ nerwowy i one są niezbywalne. Są tym takim mechanizmem, który powinien w jakiś sposób nam tutaj umożliwić funkcjonowanie. Natomiast i oczywiście, co było istotne, to, że ułożył on bardzo długą listę bodźców, które, jak stwierdzono, wywoływują emocje. Stwierdził, że różnego rodzaju zwierzęta, różnego rodzaju pomieszczenia, różnego rodzaju barwy są w stanie wywołać określony strach u dziecka, u człowieka, czemu zaprzeczył kolejny badacz, czyli John Watson, twórca behawioryzmu, jeden z twórców behawioryzmu, który podał listę Jamesa bardzo wyraźnej, doświadczalnej próby, jak to zwykle bywa u behawiorystów, którzy lubią wszystko weryfikować na podstawie właśnie eksperymentów, doświadczeń. Zrobił on, drodzy Państwo, bardzo prostą próbę, pokazując dzieciom w wieku od 4 do 6 miesięcy takie zwierzątka jak czarny kot, gołębia, króla, szczura, dużego psa, które były wyłącznie to nieznane zwierzęta dla tych dzieci. Co się oczywiście okazało, u dzieci nie zaabsorbowano najmniejszego śladu emocjonalnego, jeżeli chodzi o reakcje, dlatego że one były neutralne, były uwarunkowane. Nie wykazywały oczywiście one strachu przed ogniem, przed ciemnością, ani oczywiście lęku przed wysokością. Ale co, drodzy Państwo, było bardzo ważne, reagowały bardzo wyraźnym lękiem na inne bodźce, które były jeszcze bardziej pierwotne, a mianowicie głośny hałas, ból czy brak oparcia, jeżeli chodzi o takie mocne reakcje motoryczne. W tym wypadku należało pokazać, że strach dotyczy emocji, jest emocją bardzo pierwotną, dotyczy pewnych zachowań bardzo pierwotnych, właśnie nagły upadek, ból. Strach przede wszystkim, co jest bardzo ważne, ma uchronić nas przed bólem. Jest pierwszym takim etapem, mechanizmem obronnym, który ma na celu tak sterować zachowaniem człowieka, aby rzeczywiście on uniknął przykrego jedzenia, niestrawnego jedzenia, możliwości zatrucia, możliwości na przykład upadku, czy na przykład ucieczki z miejsca zdarzenia, kiedy rzeczywiście można byłoby doznać bólu, chociażby w przypadku nagłego pożaru czy powodzi. Ma na celu uchronić człowieka przed śmiercią czy utratą zdrowia.
Tutaj moje kolejne pytanie, już zahaczając trochę o to, co pan powiedział. Czy są rzeczy, które są straszne dla każdego z nas?
Były badania, drodzy Państwo, które pokazywały tak naprawdę, jeżeli chodzi o zwierzęta, że to było wzbudzenie afektu, jeżeli chodzi o małe ssaki związane z pokazywaniem, ukazywaniem rysunku gęsi. Z tym, że ta gęś oczywiście była narysowana w charakterystyczny sposób jak gęś, natomiast z drugiej strony wyglądała, jeżeli oczywiście, tu chodzi też o ruch, dlatego że nasz organizm jest tak przygotowany, że my najpierw dostrzegamy poruszenie, najpierw dostrzegamy ruch. Jest to ewolucyjnie istotne, dlatego że ruch był takim sygnałem, że gdzieś coś w naszej relacji wobec nas istnieje i później oczywiście drugi sygnał, czyli wielkość, barwa, czy mamy się tego obawiać, czy nie, i w dalszych konsekwencjach rozpoznanie i decyzja. Na przykład, ale natomiast w tym badaniu, drodzy Państwo, pokazali bardzo ciekawą kwestię, że określone kształty, określone wzory, określony ruch oczywiście, dlatego że jeżeli ten rysunek gęsi był prowadzony od prawej do lewej, nie wzbudzał takiego stanu afektywnego u badanych zwierząt, jak rysunek pokazywany od lewej do prawej. Dlaczego? Dlatego, że od lewej do prawej, drodzy Państwo, wydłużony kształt tego rysunku powodował, że był postrzegany to jako rzeczywiście gęś czy jakiś inny ptak, który nie był zagrożeniem ewolucyjnie dla tych zwierzątek. Natomiast z drugiej strony, drodzy Państwo, jeżeli rysunek był przesuwany z lewej do prawej, posiadał już kształt jastrzębia, który był naturalnym wrogiem tych małych zwierzątek gryzoni, które były poddawane badaniom, jeżeli chodzi o afekt. Z pewnością boimy się rzeczy bardzo pierwotnych, związanych z integralnością, utratą integralności naszego ciała, uszkodzeniem. Tu jest bardzo ważne w kwestii rozpoznawania, czy my boimy się w zakresie strachu, jeżeli chodzi o utratę czegoś, czy lękamy się. Ale to już jest temat na inną rozmowę.
No właśnie, też chciałem się zapytać o to tak pokrótce. Może czym się różni strach od fobii, traumy czy lęku? Jakby wiem, że można z tego zrobić dwugodzinny wywód, ale tak pokrótce, jeżeli mógłby pan doktor to scharakteryzować.
Strach jest bardziej uwarunkowany racjonalnie. Posiada rzeczywiście odniesienie mocno przedmiotowe czy zjawiskowe, jeżeli chodzi o odczuwanie tych reakcji emocjonalnych. Natomiast lęk oczywiście tutaj, jak zgodnie z wcześniejszą definicją czy próbą określenia tego, jest zjawiskiem, który bardzo trudno byłoby sformułować racjonalność w zdarzeniu, dlatego że w przypadku na przykład chociażby zaburzeń lękowych, jak agorafobia, fobii takiej utrwalonej zaburzeń lękowych, to, drodzy Państwo, trudno by było powiedzieć, żeby przestrzeń zrobiła nam jakąś krzywdę lub byłaby rzeczywiście tutaj mocno zagrożeniowym zjawiskiem. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o traumę, trauma jest zjawiskiem, silnym przeżyciem emocjonalnym, silnym przeżyciem psychicznym człowieka, która jeżeli zostanie utrwalona, to rzeczywiście przechodzi w przewlekły lęk, w przewlekły system zespół zaburzeń związanymi z zaburzeniami posttraumatycznymi.
To pytanie mam, czy możemy wyzbyć się strachu, i nie chodzi mi o ten strach pierwotny przed upadkiem, bólem, a chodzi mi o ten strach, no już ten przykład pająków. Czy jesteśmy w stanie się wyzbyć strachu przed pająkami?
Istnieją metody leczenia patologicznych lęków, fobii i zaburzeń lękowych, tak jak właśnie arachnofobia, agorafobia przed pomieszczeniami zamkniętymi. One są stosowane w zasadach terapii najczęściej poznawczo-behawioralnych, dlatego że tutaj terapia poznawczo-behawioralna wykazała wysoką skuteczność leczenia zaburzeń lękowych, dlatego że tutaj mówimy, jeżeli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną, mamy bardzo wiele konstruktów, elementów ze sobą powiązanych, czyli przede wszystkim nasze postrzeganie, nasze nastawienie, nasz właśnie ten komponent afektywny, ten emocjonalny, uczuciowy, motywacyjny do unikania lub uciekania z danego miejsca zdarzenia czy sytuacji. Mamy oczywiście ten komponent behawioralny, który dotyczy określonych zachowań związanych z nagłym poczuciem lęku czy paniki. Więc tutaj terapia behawioralno-poznawcza czy poznawczo-behawioralna jest tak dobrze skrojoną terapią na miarę potrzeby leczenia zaburzeń lękowych czy fobii. Natomiast co jest jeszcze bardzo istotne, a chciałbym powiedzieć, że strach jest bardzo pozytywnym aspektem, ten taki pierwotny, o którym pan wcześniej mówił, dlatego że nie należałoby się go pozbywać, wręcz byłoby to dla nas szkodliwe, dlatego że strach jako mechanizm obronny, o którym mówiłem wcześniej, ułatwia nam funkcjonowanie, przystosowanie i przede wszystkim przetrwanie, również i dzisiaj. Gdybyśmy się, drodzy Państwo, pozbyli strachu, to troszkę jakbyśmy się pozbyli również nocycepcji, czyli procesu tworzenia bólu, procesu bólowego, który jest jednym z sygnałów i też mechanizmów obronnych, jeżeli chodzi o zdrowie i chorobę, dlatego że w przypadku chorób genetycznych, dziedzicznych, jeżeli chodzi o analgezję wrodzoną, mamy do czynienia z brakiem czucia bólu, drodzy Państwo. Brak czucia bólu oczywiście, czy czucia głębokiego, może nieść za sobą i niesie przede wszystkim bardzo przykre skutki, dlatego że informacja o ranie, informacja o uszkodzeniu mięśnia, ścięgna, czy kości lub jakiegoś układu wewnętrznego powoduje to, że nasze zachowanie jest ukierunkowane w kierunku leczenia, w kierunku zdobycia pomocy, czy zabezpieczenia siebie przed dalszymi konsekwencjami. Brak czucia bólu, drodzy Państwo, również powodowało to narażenie na uszkodzenia związane z otarciami, z uciskiem, z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które zagrażają integralności naszego ciała. Podobnie, drodzy Państwo, byłoby w przypadku brakiem strachu. Jeżeli byśmy się nie bali groźnych zwierząt, groźnych sytuacji, to rzeczywiście byłoby to dla nas wysoko destrukcyjne.
Możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że niczego się nie boi, to znaczy, że jest głupi?
Nie. Tu należałoby powiedzieć też w zależności od czego, jakbyśmy to zinterpretowali. Jeżeli ktoś mówi, że niczego się nie boi, to należy zadać pytanie, dlaczego tak mówi i co wynika z jego wypowiedzi i co jest przyczyną jego wypowiedzi. Jeżeli oczywiście ktoś mówi, że niczego się nie boi i odczuwa taki stan, brak strachu, brak jakichś emocji wyższych czy tego piętra niższego, to tutaj należałoby się zastanowić nad różnego rodzaju procesami patologicznymi, które zaszły lub też kreują się w jego psychice. Natomiast rzeczywiście to, o czym pan mówi, tak domniemywam, jest być może kwestią dodania sobie animuszu i kwestią dodania tego, aby rzeczywiście pokazać, że jesteśmy mocni, nieustraszeni i potrafimy rzeczywiście wejść w spór lub w jakiś konflikt. Bardzo często, drodzy Państwo, to jest widoczne i charakterystyczne, że w wyniku konfrontacji, czy na przykład na ringu, czy w wyniku konfrontacji w różnego rodzaju sportach walki, często zawodnicy mówią, że on jest nieustraszony, bardzo mocny i tak dalej, aby wywrzeć jakąś presję psychologiczną na przeciwniku i też oczywiście w ramach myśli, drodzy Państwo, niektórych nurtów, kryteriów poznawczych, jeżeli tak o sobie mówimy, tak o sobie też sądzimy.
Super, dziękuję Panu serdecznie, było mi bardzo miło, no i mam nadzieję, że do usłyszenia za niedługo.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.